Chciałbym wam powiedzieć, że za moment będzie naprawdę niesamowite kazanie, ale to wszystko tak naprawdę zależy ode mnie, od ciebie, na ile zechcemy otworzyć dzisiaj swoje serca na to, aby Duch Święty do nas mówił. Spróbuj maksymalnie wygodnie, usiądź sobie w krześle, a odpal sobie swój notatnik. Być może Bóg będzie chciał do ciebie coś powiedzieć, więc zanotuj to sobie. Wierzę w to, że tak będzie. Możesz to robić na wiele sposobów. I chciałbym się podzielić z wami na wstępie taką krótką myślą, że nie ma nic piękniejszego, kiedy wracasz w piątek późnym wieczorem do domu i masz w głowie jedną myśl, która kłóci się z drugą myślą. Pragniesz odpoczynku, a z drugiej strony ten niesamowity stres, że w niedzielę masz kazanie. Więc nie ma nic piękniejszego i staram się to doceniać, jak tylko mogę. I kiedy tylko mogę głosić, to staram się docenić to niesamowite, sprzeczne ze sobą uczucie, które kochasz i nienawidzisz w jednym. To jest coś, kiedy... Może na tym już tutaj poprzestanę. A więc zobaczmy to, co dzisiaj będziemy poruszać, ten wątek, ten temat. I dokładnie tydzień temu pastor Sławek zaczął serię pod tytułem Efekt Motyla. I oczywiście nie będziemy zagłębiać się w jakieś szczegółowe prawa fizyki, które za tym stoją. Nie będziemy spierać się o to, czy jest to tylko anegdota, czy jest to prawda. Nie ma większego znaczenia. W wielkim skrócie, jeśli chodzi o efekt motyla, chodzi o, i tutaj za moment wyświetli się ta wikipediowa definicja, o anegdotyczne przedstawienie chaosu deterministycznego, kropka, nie zastanawia się zbyt długo, o co chodzi, w tytułowej anegdocie, i to jest już prostsze, trzepot skrzydeł motyla na przykład w Oleśnie może po 3 dniach spowodować w Warszawie burzę piaskową. A więc czy jest to możliwe, czy nie, to jest jedno wielkie pytanie, jedna wielka zagadka, którą na szczęście zajmują się fizycy, niekoniecznie my, mieszkańcy Olesna, którzy dziś o godzinie 10 spotkali się na ulicy Dworcowej 10A. A więc przykładem zjawisku motyla mogą być właśnie wydarzenia meteorologiczne. Ale idąc za tą anegdotą, idąc za tą myślą, idąc za tym powiedzonkiem, jakkolwiek byś tego nie nazwał, może się kryć coś absolutnie ciekawego i bardzo praktycznego w naszym życiu, kiedy to my postanawiamy podjąć małe decyzje, postanawiamy podjąć drobne kroki, postanawiamy czasami może zrobić tak zwanego tip-topa, czyli taką jedną stopą, odległość jednej stopy poruszamy się do przodu, a coś zupełnie małego może wytworzyć niesamowity efekt. I dziś chciałbym, żebyśmy w bardzo praktyczny, w bardzo prosty sposób pochylili się nad pewnym tekstem w Bożym Słowie, nad pewną historią, którą znamy którą później jakby znamy już w naszym języku pod takim nazwanym związkiem frazeologicznym jak miłosierny Samarytanin, abyśmy się skupili na tej historii. I za kilka chwil dojdziemy do tej historii, kiedy Chrystus mówi o miłosiernym Samarytaninie. I to będzie kluczowa część dzisiejszego kazania. Ale zanim do tego dojdziemy, chciałbym z wami się podzielić tą chwilą, kiedy dotarło do mnie, że myślę, że to jest czas na to, aby dzisiaj mówić o tych rzeczach. I ja mam taką zdolność, którą bardzo lubię i kocham ją w sobie, że zapamiętuję sporo tekstów piosenek, które kiedyś gdzieś usłyszałem. I w tym tygodniu przypomniał mi się tekst nikogo innego jak Stanisława Sojki, którego tytuł brzmi Tolerancja. I dla wielu z was może to być ciekawe przeżycie, ale za moment chciałbym, aby on dla nas zagrał i zaśpiewał, a więc pan Stanisław Sojka zaraz wystąpi w tym miejscu. I powiedzcie mi, w którym kościele dzisiaj w Polsce zagra i zaśpiewa Stanisław Sojka? Właśnie w Oleśnie. Posłuchajcie tego tekstu, gdybyśmy mogli to w miarę głośno puścić. Za moment wyświetli się tutaj ten tekst i on jest dość jednoznaczny, więc myślę, że każdy z nas wyczuje, w którą stronę za momencik będę chciał pójść, więc chyba za moment będziemy mogli to usłyszeć.
Ściany wokół siebie.
jeśli czujesz potrzebę, to możesz zamruczać pod nosem.
Na miły Bóg, życie nie tylko po to jest, by brać. Życie nie po to, by bezczelnie trwać. I aby żyć siebie samego, trzeba brać. Problemy twoje, moje, nasze boje, polityka. A przecież każdy włos jak nasze lata policzą. Kto jest bez winy, niechaj pierwszy rzuci kamień, niech rzuci. Daleko raj, gdy na człowieka się zamyka.
Okej, po tym refrenie możemy powoli kończyć.
Życie nie tylko po to jest, by brać. Życie nie po to, by bezczynnie trwać. I aby żyć siebie samego, trzeba brać.
Okej, dziękujemy panu Stanisławowi i ekipie, która była w stanie to odtworzyć. Wiecie, jest taka aplikacja Spotify, i kiedy zdarza mi się czasem gdzieś jechać dalej, to korzystam z niej i kiedy jadę, często modlę się, jakby próbuję nawiązać relacje z Duchem Świętym i zdarza mi się, że słucham piosenek takich stricte uwielbieniowych, ale zdarza mi się, że nagle przychodzą do mojej głowy teksty takie jak ten. I wtedy jakby pozwalam swojemu umysłowi na ten piękny luksus, aby myśli mogły powędrować w stronę czegoś, kto ktoś stworzył. Czegoś, co moglibyśmy nazwać poezją, moglibyśmy nazwać świetnym tekstem. Nieważne, w którą stronę to idzie, ważne, aby za tym poszła pewna konkretna refleksja. I to jest wyczuwalne, że to jest klimat lat 90. w Polsce. Natomiast fascynujące i ciekawe jest w tym tekście to, jak wiele jest tam odnoszeń, takich odnośników do Bożego Słowa i do Biblii. I jest to niesamowite, ponieważ na siłę ktoś mógłby pomyśleć, że jest to jeden z psalmów albo gdzieś jakiś hymn zamieszany między którymiś wersami drugiego listu do Koryntian. I to jest fascynujące, że w sztuce ludzie, którzy tworzą sztukę, ich wrażliwość bardzo często idzie w stronę tego, co jedni nazywają Bogiem, inni nazywają Stwórcą, inni nazywają siłą, mocą. Ale piękne jest to, że możemy odnaleźć w popkulturze, w pewnych tekstach, które wydają się być zupełnie pozakościelne, Boży głos. I chciałbym Ciebie zachęcić do tego, abyś codziennie spotykał się z Bożym Słowem. I to jest zupełnie niezaprzeczalne. Ale byś był otwarty i aby Twoje serce było otwarte, że Bóg czasami mówi w taki ciekawy, specyficzny, plastyczny sposób. I to jest interesujące, to jest bardzo interesujące. I ja ten tekst znam zupełnie na pamięć od wielu, wielu lat. I kiedy to dotarło do mnie, kiedy gdzieś tam szara komórka zaczęła świecić na czerwono, pomyślałem sobie, że to jest właśnie coś, o czym Duch Święty chciałby dzisiaj mówić do Kościoła. Chciałbym mówić o tym, abyśmy wybrali służyć. Chciałbym mówić o tym, abyśmy wybrali uniżać się, nie szukać swojego. Wiecie, my jesteśmy żyjemy w takich czasach od wielu, wielu lat takiej pogoni, takiego pędu za tym, aby żyło nam się lepiej. I w gruncie rzeczy nie ma w tym nic złego. W gruncie rzeczy każdy z nas chodzi do pracy głównie z tego powodu, aby zarabiać pieniądze. Szczęściem jest i niesamowitym komfortem i luksusem psychicznym, kiedy praca daje tobie również satysfakcję i spełnienie i poczucie wartości. Jest to fajne, jest to niesamowite. Natomiast w gruncie rzeczy pracujemy po to, aby zarabiać. I kultura, w której żyjemy, niestety, ale idzie coraz bardziej w stronę tego, abyśmy byli jeszcze bardziej samolubni, jeszcze bardziej krytyczni wobec świata, w którym przyszło nam żyć i abyśmy za wszelką cenę szukali swojej korzyści. I być może tak jest, że w takich miasteczkach jak Olesno albo w niedużych miastach taki pęd, takie kariery, takie czasami ciężko po polsku coś powiedzieć, kiedy stoi przed sobą, kiedy siedzi przed tobą kilkadziesiąt osób, taki pęd za tym, aby żyło się lepiej, może w mniejszych miastach jest jakby mniej widoczny, może on jest taki mniej wyczuwalny, ale ja myślę, że on jest. I żyjemy w czasach, w którym bycie egoistą, bycie takim zakamuflowanym egoistą, takim, który tak naprawdę jest chętny, aby pomagać, chętny, aby coś zrobić, ale w gruncie rzeczy ile razy ja osobiście łapię się na tym, że myślę bardzo dużo o sobie, że myślę bardzo dużo o tym, aby zagarnąć w swoją stronę, że myślę o sobie, o tym, co należy się mnie, o tym, co jest ważne dla mnie, o tym, co jest warte dla mnie i o to, co w konsekwencji przyniesie mi jakiś owoc, przyniesie mi coś, z czego coś będę miał. I z jednej strony jest to naturalne, a z drugiej strony kryje się za tym jakieś szaleństwo i jakby podążanie tylko i wyłącznie za tym jest drogą donikąd. Ciekawe jest to, że w ostatnich dniach usłyszałem pewną statystykę, że blisko co trzeci Polak czyta poradniki. Te poradniki odpowiadają na bardzo proste pytania. Jak być osobą bardziej wpływową? Jak sprawić, aby być bardziej ponętnym dla mężczyzn? Jak sprawić, aby być bardziej atrakcyjnym dla kobiet? Jak sprawić, aby lepiej wyglądać? Jak sprawić, aby moja autoprezentacja była lepsza? Jak sprawić, aby mój szef docenił mnie jeszcze bardziej? I te słowa jak i to stwierdzenie, że blisko co trzeci Polak, biorąc pod uwagę niską jakość czytelnictwa w Polsce, chyba jeśli Polacy w ogóle coś czytają, to czytają właśnie poradniki typu jak. I z jednej strony nie ma w tym nic złego, bo wiele kazań, wiele książek chrześcijańskich również jakby jest co do zasady rozpoczęte tym pytaniem. Jak poprawić swoją relację z Bogiem? Jak sprawić, aby moje życie było bardziej błogosławione finansowo? Jak sprawić, aby moje życie było bardziej wpływowe, abym łatwiej głosił Ewangelię? I to jest jakby normalne i jest cienka granica, która często przeplata się i można w tym wszystkim się zatracić, zgłupieć i pójść w niewłaściwą stronę, aby skoncentrować się w tym wszystkim wyłącznie na sobie. Wiecie, że można być cudownym chrześcijaninem, który przychodzi co tydzień do kościoła, uwielbia Boga, z którym jakby wszystko jest okej, a w gruncie rzeczy jest zgniłym hipokrytą i egoistą? Ponieważ jeśli jest egoistą, to jest hipokrytą. Chrystus mówi jednoznacznie o tym, abyśmy służyli sobie nawzajem, abyśmy służyli kościołowi, abyśmy poświęcali swoje życie temu miejscu, ale również i właściwie przede wszystkim, abyśmy poświęcili swoje życie drugiemu człowiekowi. Abyśmy poświęcali się czemuś więcej niż tylko sobie. I to jest niesamowite, że można być ideałem, można mieć naprawdę bliską relację z Bogiem, można właściwie żyć w takim mniemaniu, że wszystko jest okej, a w gruncie rzeczy ciągle jest coś, co sprawia, że jestem za bardzo, zbyt mocno skoncentrowany na sobie. A więc kilka punktów. Po pierwsze, wybieram służyć, ponieważ tego uczy mnie Chrystus. I nie ma w tym pewno nic kontrowersyjnego, ponieważ każdy z nas zna pewien tekst biblijny, który mówi tak: jeśli chcesz mnie naśladować, to zaprzyj się siebie samego i weź swój krzyż. I wielu ludzi mówi o tym, że ich krzyżem jest ich choroba. Że ich krzyżem jest ich nieznośny małżonek albo małżonka. Że ich krzyżem jest ich szef w pracy. Że ich krzyżem jest to czy tamto. Ale czy to jest właściwa interpretacja słów Chrystusa? Absolutnie nie. Kiedy Chrystus mówi o tym, aby wziąć krzyż i aby zaprzeć się samego siebie, mówi o tym, aby umrzeć, krzyż, który symbolizuje tutaj śmierć, aby umrzeć dla własnej egoistycznej natury. Krzyż, który mówi, jeśli bierzesz krzyż, to umierasz dla siebie, umierasz dla własnej egoistycznej natury. I w całym moim życiu z Bogiem, a jest to jakieś 16-17 lat, wydawało mi się wiele razy, że jestem człowiekiem, który jest już tak może tylko ociupeńka egoistyczny. Ale potem się pobrałem i zrozumiałem, że jestem turbo egoistyczny. Potem pojawiło się dziecko i zrozumiałem, jak bardzo jestem egoistyczny, myśląc zbyt wiele o sobie, kiedy jest pośród nas kolejna żywa istota. I teraz, kiedy Sara jest w ciąży i kiedy wyczekujemy na naszą córkę, zauważam, jak często jestem egoistą i za bardzo myślę o tym, aby odpocząć, aby zrobić coś dla siebie i zapominam o tym, że mam rodzinę. Często zapominam o tym, że jestem częścią niesamowitego organizmu, jakim jesteście wy wszyscy i my wszyscy razem, czyli Kościoła. Często zapominam o tym i łapię się na tym, jak bardzo jestem egoistyczny. Kiedy chcesz naśladować Chrystusa, umieram dla mojej własnej egoistycznej natury i chcę pójść za Chrystusem. A pójść za Chrystusem to słuchać tego, co On mówi w Bożym Słowie i robić to w bardzo praktyczny sposób na co dzień. Jeśli chcesz być wielki, nie promuj samego siebie. To, co powiedziałby ten świat, to by powiedział, jeśli chcesz być wielki, załóż konto na Facebooku, Instagramie i gdziekolwiek jeszcze, na YouTubie i zrób wszystko, aby zdobyć jak największą oglądalność. Ale to, co mówi Boże Słowo, jeśli chcesz być wielki, nie promuj samego siebie. Kto zaś jest największy pośród was, niech będzie waszym sługą. To jest dokładna odwrotność tego, co wiele haseł mówi w czasach, w których przyszło nam żyć. Wiecie, jest też tak, że dostęp do informacji i ilość informacji, jaką jesteśmy bombardowani, jest turbo ogromna, jest znacznie większa niż jeszcze 5 czy 10 lat temu. I my na to wszystko łapiemy się i to jest tak, jakbyśmy porównali do rekina, którego możemy wstawić do małego akwarium, prawdopodobnie ten rekin nie urośnie większy. My żyjąc w czasach, w których żyjemy od dekady dwóch, nie czujemy tego, jak bardzo jesteśmy zatopieni w kulturę promowania samego siebie, jak bardzo jesteśmy zatopieni w kulturę bycia egoistami, jak bardzo jesteśmy zatopieni w kulturę tego, aby to nam lepiej się żyło. Po prostu tego nie odczuwamy na co dzień, bo to jest stopniowe, bo to działa bardzo powoli, bo to działa bardzo podstępnie, bo to działa bardzo cichutko, bo to wchodzi do naszego życia bardzo delikatnie i usprawiedliwia nas wszystko. No przecież tobie się należy. No przecież po co będziesz robił coś więcej? Potrzebujesz odpocząć, potrzebujesz zrobić coś dla siebie, potrzebujesz być lepszym, wypromuj siebie i tak dalej, i tak dalej. Ale jeśli chcę być naśladowcą Chrystusa, to nie jestem powołany do egoistycznego życia, skoncentrowanego na sobie. Jeśli chcesz być naśladowcą Chrystusa, to jest pierwsza rzecz, z którą Chrystus będzie się rozprawiał z nami co jakiś czas. Aby przestać skupiać się na własnej promocji, na zaspokojeniu wyłącznie własnych pragnień. Chcąc być naśladowcą Chrystusa, służenie jest nie tylko czynnością, które wykonujemy, ale to musi stać się częścią nas samych. To musi stać się częścią naszej tożsamości. Jestem powołany do tego, aby służenie było częścią mojej tożsamości. Kiedy służę innym, służę Chrystusowi. I to jest niesamowite. Kiedy miałbym sobie zrobić jeden tatuaż na czole, byłbym zmuszony do tego, to chyba wybrałbym takie stwierdzenie. Kiedy służę ludziom, służę Chrystusowi. Bo kiedy Chrystus przyszedł na świat, kiedy Chrystus przyszedł na ziemię, to On służył ludziom i służył Bogu. Kiedy On przyszedł na ziemię, On służył ludziom od początku do końca. Od swoich narodzin do swojego zmartwychwstania, do pójścia do nieba i do powtórnego swojego przyjścia, On ciągle służy swojemu Ojcu. Więc kiedy ja chcę służyć Chrystusowi, to powinienem służyć ludziom. Służąc ludziom, służysz Chrystusowi. Służąc ludziom, jesteś naśladowcą Chrystusa. Jeśli chcesz być dobrym chrześcijaninem, jeśli chcesz podążać za Chrystusem, jeśli chcesz, aby twoje życie było pełne zaskakującego Bożego błogosławieństwa, Bożego prowadzenia, niezwykłych historii życiowych, służ ludziom, ponieważ służąc ludziom, służysz Chrystusowi. Więc w jaki sposób mogę stać się sługą Chrystusa? W jaki sposób mogę zrobić coś, co wpłynie na mój mały świat wokół mnie, aby ten efekt motyla zataczał jeszcze większy krąg, aby był jeszcze silniejszy, jeszcze bardziej porywisty, jeszcze bardziej wpływowy, jeszcze mocniejszy. I to jest dobre pytanie. I to jest dobre pytanie. A więc pierwsza rzecz, a właściwie drugi punkt, co Chrystus powiedział o służeniu. I kiedy próbowałem odnaleźć w sieci, co Chrystus powiedział o służeniu, albo co Biblia mówi na temat służenia, to sam fakt podziału służenia już jest tak ogromny, że Biblia te wszystkie podziały, one segregują na służenie ludziom, służenie Bogu, służenie jeszcze w inny sposób, ponieważ Biblia na temat służenia mówi od początku do końca miliardy rzeczy. I są naprawdę ogromne ilości wersetów. I pozwólcie, że przeczytam wam tych kilka, które zdecydowałem się wybrać na temat tego, co Chrystus powiedział o służeniu. I ktokolwiek by chciał być między wami pierwszy, niech będzie sługą wszystkich. Albowiem Syn Człowieczy, Chrystus mówi sam o sobie, nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i oddać swoje życie na okup za wielu. Dawajcie, a będzie wam dane. To jest coś, co Chrystus mówi o służeniu. A usiadłszy, przywołał 12 i rzekł im, jeśli ktoś chce być pierwszy, niech stanie się we wszystkim ostatnim i sługą wszystkich. Czy naprawdę chciałbyś być apostołem a spotkać Chrystusa twarzą w twarz? To musiało być gorzkie. Jesteś osobą, która jest jedną z najbardziej popularnych ludzi w tamtym czasie. Ale ta osoba nie mówi ci, że słuchaj, zrobimy świetny event, zrobimy wielkie imprezy, zrobimy naprawdę coś niesamowitego. Zobaczysz, że kiedy będziesz ze mną, będziesz miał przyjaciół w całym świecie. Będziesz wchodził, ludzie będą rozpoznawać cię ze względu na mnie. To będzie niesamowite życie. Chrystus tak nie mówił. Chrystus powiedział bardzo gorzkie słowa. Ja nie przyszedłem, aby mi służono, ale lecz aby służyć i oddać okup na wielu. I dokładnie to, moi drodzy, wy musicie robić, jeśli chcecie mnie naśladować. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca, który jest w niebie. Jeszcze inne słowa Chrystusa. Temu, kto cię prosi, daj, a od tego, który chce od ciebie pożyczyć, nie odwracaj się. Czasami wolałbym, żeby tego fragmentu nie było w Biblii. Szczególnie wtedy, kiedy przychodzisz ulicą i ktoś zadaje tobie pytanie w stylu: ej, kierowniku, pożyczyłbyś piątaczka? I nie do końca wiesz, jak się z tej sytuacji zachować. Ale jest cała masa innych sytuacji, które są już bardziej jednoznaczne i my zamiast spojrzeć na tą osobę, zamiast wczuć się w jej rolę, zamiast współczuć, i o tym będę za moment mówił, i pomóc, przechodzimy mimo. Kolejne słowa, które powiedział Chrystus na temat służenia: temu, który daj, którym, który cię prosi, daj, tego, którego chce od ciebie pożyczyć, nie odwracaj się. Ale dalej mówi Chrystus tak. To jest w ogóle coś, czego wolałbym, żeby absolutnie nie było w Bożym Słowie. Sprzedajcie majątności swoje, a dawajcie jałmużnę. Trochę wyższy poziom dawania. Ustalmy wspólnie, że przemilczymy ten fakt tego fragmentu. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. I tych słów Chrystusa na temat służenia jest całe mnóstwo. Jest ich całe mnóstwo. Ja ich mam zapisanych na komputerze kilkadziesiąt. Jeśli chcesz, napisz do mnie, wyślę tobie. Tego jest całe mnóstwo. Zabrakłoby skóry na naszym ciele, aby wytatuować sobie to wszystko. Ale jest miejsce, w którym to wszystko może być prawdziwie wypisane i może przynieść niesamowity efekt. To jest nasze serce. To jest nasze wnętrze. Jeśli Boże Słowo mówi coś do naszego wnętrza, jeśli Duch Święty zmienia nas od wewnątrz, to absolutnie jest to niezwykłe i wtedy zaczyna to żyć, zaczyna to tętnić życiem. To jest fantastyczne. Więc w jaki sposób mogę służyć? I obiecałem, że sięgniemy do dosłownie jednej historii. Do historii, którą dziś nazywamy, na cześć tej historii stworzyliśmy taki związek jak Miłosierny Samarytanin. Ta historia za moment się tutaj wyświetli, a jest ona opisana w Ewangelii Łukasza w 20. Sprawdźmy zaraz, bo chyba tutaj coś pomieszałem. Mniejsza. Jest ona zapisana w Ewangelii Łukasza. Chyba zjadłem tutaj rozdział. Nieistotne. Pozwólcie, że przeczytam wam tę historię. A oto pewien uczony w zakonie wystąpił i wystawiając go na próbę rzekł. Więc przychodzi pewien człowiek do Chrystusa. Dosłownie tak jak my dzisiaj też możemy przyjść w jakiś sposób do Chrystusa. I zadaje mu, wydaje się, trochę niewygodne pytanie. Ciekawe jest to, że Chrystus nie mówi mu: ej, gościu, z takimi pytaniami nie wyskakuj tutaj do mnie. Ale pomimo, że pytanie jest jednoznacznie podchwytliwe, że za tym pytaniem prawdopodobnie nie kryją się szczere intencje, chociaż może jednak się mylę, to Chrystus nawiązuje rozmowę z tym człowiekiem. Nauczycielu, co mam czynić, aby dostąpić żywota wiecznego? Pyta ten człowiek Chrystusa. A Chrystus odpowiada: a co napisano w zakonie? Wiecie, rozmawia z kimś, kto zna Stary Testament, kto zna Torę, kto zna Pięcioksiąg, prawdopodobnie w całkiem dobrej wersji, tej pierwotnej dobrej wersji. Rozmawia z kimś, kto prawdopodobnie całe dotychczasowe życie, kiedy tylko już był zdolny intelektualnie pojmować to, co jest napisane i nauczył się czytać, poświęcił właśnie temu. A Chrystus go pyta: jak to czytasz? A ten odpowiadając rzekł: będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swojego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej i z całej siły swojej, a bliźniego swego jak siebie samego. Na co Chrystus mu odpowiada: okej, dobrze powiedziałeś. Czyń to, a będziesz żył wiecznie. Więc gdybyśmy mieli jakiś jeden werset biblijny, jakąś jedną prawdę pochodzącą z Bożego Słowa, która dałaby nam możliwość bycia zbawionym, to prawdopodobnie byłby to ten werset. Bo Chrystus bezpośrednio powiedział o tym fragmencie. Abyś kochał Boga z całej swojej siły, z całej swojej duszy, z całego swojego serca i bliźniego swojego jak siebie samego. I za tymi kilkoma słowami kryją się potężne teologiczne dyskusje, ale tak naprawdę kryją się potężne możliwości do zmiany naszego wnętrza. I to jest niezwykłe. Kiedy pochylisz się nad tym słowem, kiedy poprosisz Ducha Świętego, aby to On wytłumaczył twojemu duchowi, aby On wytłumaczył temu, co jest w tobie, jak rozumieć ten fragment, to naprawdę możesz dojść do zaskakujących wniosków, aby być sługą wobec ludzi. A więc ten człowiek dalej próbuje złapać Chrystusa na jakimś słowie i zadaje pytanie. Chcą cię usprawiedliwić, rzekł do Chrystusa, a kto jest moim bliźnim? I to jest dobre pytanie. Bo czy bliźnim moim jest ten, który mówi, ej kierowniku, pożyczyłbyś piątaczka do piwka? Czy twoim bliźnim są wszyscy ci, którzy żyją wokół siebie? Jeśli jesteś spragniony intelektualnej rozrywki w kościele, to możesz sobie zanotować, że jest takie słowo w języku socjologii jak atomizacja i to oznacza nic innego jak takie rozłożenie, rozwalenie więzi między ludźmi. Oznacza to, że my łapiemy tak zwaną społeczną znieczulicę i zamiast koncentrować się na ludziach, którzy żyją wokół nas, jesteśmy zaślepieni i sprawiamy, aby nasze życie było bardzo takie skupione tylko na sobie. I za tym właśnie kryje się to pojęcie atomizacji. I myślę, że dokładnie tak może być często w naszym życiu, że zamykamy się na bliźniego. Ale Chrystus, pomimo, że znowu ktoś zadaje mu pytanie pod włos, ma nerwy do tego człowieka, bo ja bym go już dawno temu pogonił i odpowiada, słuchaj, pewien człowiek szedł z Jerozolimy do Jerycha. Ciężko mi stwierdzić, jak długi był to odcinek drogi, ile musiałoby to zająć. Ale ten człowiek wpadł w ręce zbójców, którzy go obrabowali, poranili i odeszli. Więc był człowiek, który Bogu ducha winien, jakbyśmy powiedzieli, idzie sobie z Jerycha do Jerozolimy i nagle został napadnięty przez zbójców, został pobity, obrabowany. Dodatkowo Biblia mówi, że zostawili go na pół umarłego. Jesteś w stanie wczuć się w tę sytuację? Ona jest naprawdę straszna i okropna. I przypadkiem, zupełnym przypadkiem, szedł tą drogą jakiś kapłan. A więc szła osoba wpływowa. Szła osoba, która nie idzie z głową w dół, ale z głową w górę. Szła osoba poważana. Szła osoba szanowana. Szła osoba z autorytetem. Szła osoba, której oddaje się cześć i szacunek. I Biblia nie mówi, że on go nie zauważył. Biblia mówi, że zobaczywszy go, przeszedł mimo. Co więcej, Biblia mówi dalej, podobnie i lewita, osoba dokładnie tak samo szanowana, z ogromnym szacunkiem społecznym, osoba wyjątkowa w tamtych czasach, gdy przyszedł na to miejsce, zobaczył go, ale przeszedł mimo. I był też Samarytanin. Ciekawe jest to, że Samarytan na ten moment na świecie jest około 700. To jest jedna z mniejszych grup religijnych, etnicznych, nie do końca nawet wiem, jak to nazwać, i która w tamtych czasach, i zresztą ma to miejsce do dzisiaj, toczy taką religijną, tradycyjną wojnę z Żydami. To są dwie nacje, które ze sobą nie mogą rozmawiać. To są jakby dwie grupy, które ze sobą nie współżyją, które ze sobą w żaden sposób się nie komunikują. Więc to jest coś na zasadzie, jak Biblia opisuje, że trędowaci byli odepchnięci, dla trędowatych były oddzielne miejsca poza miastem. Więc tak byli traktowani Samarytanie. Ale właśnie ten Samarytanin, podróżując tamtą drogą, podjechał do niego i ujrzawszy, ulitował się nad nim i podszedłszy, opatrzył jego rany, zalewając je oliwą i winem, po czym wsadził go w swoje bydle, zawiózł go do gospody i opiekował się nim. Kompletnie inna sytuacja. A nazajutrz zdobył 2 denary, dał je gospodarzowi i rzekł, opiekuj się nim, a co wydasz ponad to, ja w drodze powrotnej oddam ci. I Chrystus zadaje pytanie. Chrystus jest tutaj niesamowity, bo czasami, ja mówię w zupełnym cudzysłowie, że czasami odpowiedzi Chrystusa były minimalnie złośliwe do ludzi. Ale tutaj Chrystus odpowiedział tak całkiem normalnie. Co prawda użył przypowieści i myśl sobie chłopie sam, ale w swoim stylu postanowił mu dodatkowo dorzucić pytanie na jego pytanie. A więc Chrystus zadaje mu pytanie, który z tych trzech, zdaniem twoim, był bliźnim temu, który wpadł w ręce zbójców? A on rzekł, ten, który się ulitował nad nim. Rzekł mu Chrystus, idź i ty czyń podobnie. I to jest niesamowita historia. To jest jedna z tych historii, która wydaje się tak prosta, tak jednoznaczna, że kiedy czytamy ją w Biblii, to przechodzimy mimo wokół niej. Bo to jest historia stosunkowo jasna, wyjaśniona. Mamy takie zaspokojone serce, mamy intelektualną potrzebę zaspokojoną. Generalnie dość prosta. Aha, dobra, czyli jak będę widział wypadek na drodze, to warto pomagać. Można do tej historii w bardzo prosty sposób dokładnie tak podejść. Ale kryją się za tą historią niesamowite prawdy duchowe, które mogą zaszczepić się w naszym sercu. I pierwsza rzecz, w jaki sposób możesz służyć? Możesz służyć zainteresowaniem. Czym? Czym mogę służyć? Możesz służyć zainteresowaniem. Możesz służyć swoim współczuciem. Czytamy w tej historii, że przypadkiem szedł drogą jakiś kapłan, szedł lewita, oni przeszli mimo, ale szedł Samarytanin i słowa, które sobie wytłuściłem, ulitował się nad nim. Po pierwsze, podjechał do niego i ujrzawszy, ulitował się nad nim. Kiedy do kogoś podchodzisz, kiedy do kogoś podjeżdżasz, robisz niesamowitą rzecz. Skracasz dystans, skracasz barierę, która naturalnie jest między nami. Kiedy komuś podajesz rękę, kiedy kogoś przytulasz, kiedy twój wzrok spotyka się z wzrokiem drugiej osoby, dzieje się coś innego niż kiedy po prostu kogoś mijasz na ulicy od tak po prostu. A więc czasami dzielą nas przestrzenie typu metr i stoisz, albo nawet i mniej, pół metra, stoisz z kimś w kolejce i nie wchodzisz w żadną interakcję, nie wchodzisz w żadną relację z tą osobą. Ale to, co zrobił ten człowiek, podjechał do niego po to, aby przełamać barierę fizyczną, ale to, co zrobił więcej, ulitował się nad nim i przełamał barierę emocjonalną. Kiedy spotykasz kogoś, możemy sobie to przyrównać do sytuacji, którą życzymy wszystkim singlom. Kiedy spotykasz tą wymarzoną albo tego wymarzonego, to dochodzi do takiego momentu przełamania bariery fizycznej na zasadzie poznajecie się przez Facebooka, ale nagle spotykacie się w kawiarni i siedzicie bardzo blisko siebie. A później, kiedy wyznajesz to pierwsze takie trochę niesforne, męskie, wiesz co, wydaje mi się, chyba tak sobie myślę, wiesz, większość mężczyzn jest impotentami emocjonalnymi i mówi, wiesz co, jakby ci to powiedzieć, mój antyperspirant przestał już działać, chyba cię kocham. Przełamuje barierę emocjonalną. I to, co zrobił ten człowiek, to, co zrobił Samarytanin, przełamał dwie bariery. I ty i ja możemy służyć w taki sposób, że okażemy komuś zainteresowanie, okażemy komuś współczucie, podejdziemy do niego, zagadamy i twoje oczy spotkają się z oczami tej osoby. I spotkasz w tych oczach zrozumienie. Spotkasz w tych oczach ból i cierpienie. Spotkasz w tych oczach może radość, ale zdecydujesz się w jakiś sposób odpowiedzieć i nawiązać coś więcej i nie będziesz przechodził mimo. Ale chcę tutaj powiedzieć jedną rzecz do tego, że ten uczony, najpierw wybitny uczony, który całe swoje życie spędził na studiowaniu zakonu, najpierw spotkał się z Chrystusem. I to, co ty i ja potrzebujemy, aby doszło do tego, aby doszło do zainteresowania i współczucia, potrzebujemy się spotkać najpierw z Chrystusem. Potrzebujemy się najpierw spotkać z Chrystusem, aby to On zmiękczył moje serce, aby to On ustawił na właściwe tory moje zainteresowanie, aby to On ustawił na właściwe tory moje ego, aby to On napełnił moje serce miłością i współczuciem do ludzi. Nie oszukujmy się, kiedy ja wychodzę rano bez modlitwy i kiedy ktoś mnie wyprzedza, jedyną rzecz, którą robię, to i wybierzcie sobie, który palec zostawiam. Skracam dystans, ale jeśli chodzi o biegi w moim aucie, jest trójka but do odciny i dokładnie robię to samo, co przed chwilą ktoś zrobił mnie. Ale kiedy pomodlę się rano, to mam w nosie wszystkich, którzy mnie wyprzedzają w niewłaściwy sposób. Ponieważ delektuję się tym, że Bóg uznał, że dziś da mi cierpliwość i wiarę w ludzi, którzy są wokół mnie. A więc Bóg, kiedy spotykam się z Nim, konfrontuje moje negatywne postawy, doprowadza do pokuty przebaczenia i zachęca mnie do postawy otwarcia i współczucia. Wiecie, wczoraj spadła bomba na Polskę. Na ten moment jakieś 2,5 miliona wyświetleń. To jest film Nie mów nikomu, braci Sekielskich. I to uważam jest naprawdę chyba do tej pory absolutnie najcięższy kaliber, jaki można było wytoczyć sprawie, o której w ogóle ciężko mi teraz jest mówić i ciężko jest ją komentować. Chyba nawet nie mam takiej potrzeby. Ale mowa o zjawiskach pedofilii, wykorzystywania seksualnego dzieci przez księży katolickich. Więc kiedy spadła ta bomba, ja obserwowałem jakby tego, całe to wydarzenie od jakiegoś czasu. Wiedziałem, kiedy będzie premiera. Wczoraj starczyło mi czasu i chyba też troszkę tak naprawdę emocjonalnej wrażliwości na 15 minut tego dokumentu. I sobie jakby pomyślałem zupełnie nie o tym dokumencie teraz. Zupełnie nie o tym dokumencie, zupełnie nie o tym filmie. Pomyślałem, że często łatwo nam jest mówić o przebaczaniu. Często łatwo jest jakby z kazalnicy mówić na temat, wiesz, potrzebujesz przebaczyć, potrzebujesz zapomnieć. Ale myślę, że potrzebujemy komunikować ludziom czegoś, coś innego. Potrzebujesz Chrystusa, aby móc przebaczyć. Potrzebujesz Bożej miłości, Bożej łaski, Bożego uwolnienia, aby móc przebaczyć. Zapominamy o Chrystusie. Zapominamy o Bogu, którego absolutnie i przede wszystkim możemy dać ludziom. Więc najpierw spotkaj się z Chrystusem. Kiedy najpierw spotkam się z Chrystusem, ciężko mi będzie spotkać się z człowiekiem i przejść mimo. Służąc ludziom, służę Bogu. Służąc ludziom, służę Bogu. I moje życie ostatnio gdzieś tam lawiruje wokół refleksji, które rodzą się w trakcie, kiedy czytam książkę na temat Ducha Świętego pod tytułem Namaszczenie Bennego Hina. I jakby to, co dzieje się z moim duchem, to, co dzieje się z tym, co jest we mnie, to obserwuję coś ciekawego, coś pięknego, coś niezwykłego. Oczywiście mam na tym polu zwycięstwa i porażki, że moje ciało umiera w modlitwie. I moja autorefleksja jest, moi drodzy, taka, że często moje modlitwy skupiają się na tym, aby Bóg pobłogosławił mi, abym ja osiągnął jakiś sukces, aby to mnie udało się coś zrobić. Ale kiedy spotykam się z Chrystusem i kiedy spotykam się z Nim na troszkę więcej niż te przysłowiowe 5 minut, to zauważam, że moja modlitwa z typu ja mi i mnie może przekształcić się w modlitwę Izajasza: oto jestem, poślij mnie. I kiedy spotykasz się z Chrystusem, twoja modlitwa będzie się przekształcać z modlitwy skoncentrowanej na twoich potrzebach i pragnieniach w modlitwę Izajasza: oto jestem, poślij mnie. I to jest bomba. I to jest absolutne coś ciekawego, coś, co powoduje dreszcze na moich plecach, że moja modlitwa, coś, co tak bardzo jest jakby zależne ode mnie, coś, co jest moja relacja z Bogiem, może przekształcić się w coś tak niewiarygodnego: oto jestem, poślij mnie. Bo służąc ludziom, służę Panu Bogu. Kolejna rzecz, którą możesz służyć, to czas. I wielu ludzi zaczyna powoli oddryfowywać już od tego chaosu, którym jesteśmy otoczeni, od tego życia skoncentrowanego na sobie, od tego popędu do tego, aby dążyć usilnie do kultury Zachodu. Tak na marginesie, wiecie, że badania mówią o tym, że co drugi nastolatek w Stanach Zjednoczonych na pytanie, kim chciałby zostać w przyszłości, mówi, że chciałby zostać celebrytą? Kiedy słuchasz takich rzeczy, zastanawiasz się, czy ktoś się nie pozamieniał z koniem na łby. Mówiąc bardzo delikatnie. Bo jest też wersja bardziej hardkorowa. Kiedy słyszysz takie rzeczy, to zastanawiasz się: droga dziewczyno, drogi chłopcze, to, że masz 500 polubień na Facebooku, uwierz mi, że nie świadczy naprawdę o niczym. Prawdopodobnie nie przeczytałeś żadnej książki, odkąd się urodziłeś. I ty chcesz zostać celebrytą. Prawdopodobnie jednemu na 1000 się uda. To taki margines dla młodzieży. Czasem. I podszedłszy opatrzył jego rany, zalewając je oliwem i winem. Nie do końca rozumiem ten rodzaj medycyny. Raczej wolałbym to wypić. Ale prawdopodobnie miało to sprawić, że ta rana jest odkażona i jakby może się rozpocząć proces gojenia. Zresztą na pewno tak było. Po czym wsadził go na swoje bydle i zawiózł go do gospody. Wiadoma sprawa, że ktoś, kto ma niewłaściwe serce, kiedy przeczyta ten fragment, stoczy boje teologiczne na wszelkiej maści stronach internetowych, czy to bydle to był koń, czy to bydle to był osioł, czy to bydle to było bydle, czy co to było. A więc możemy się skoncentrować na kompletnej durnocie i to jest nasze ciało, jeśli wiesz, o czym ja mówię. Ale możesz się skoncentrować na innych kilku wyrazach. Opiekował się nim, a nazajutrz. I co to oznacza? Oznacza to, że ten człowiek, ten Samarytanin poświęcił mu jakiś czas. Wiecie, my czasami jesteśmy zaspokojeni emocjonalnie, kiedy poświęcimy komuś 5 minut. Ja na pewno tak funkcjonuję bardzo często. Cześć Mateusz, możemy się spotkać? Ja pewnie, kiedy ci pasuje? Wiesz co, no tak wieczorem, nie wiem, na godzinkę wyjdziemy. Okej, dobra. Wiecie, dla mnie jakby godzina to jest dużo. Ale ten człowiek stawia nam wyzwanie. Opiekował się nim cały dzień, a nazajutrz, czyli prawdopodobnie spędzili prawie 2 dni ze sobą. I czas to jest jedna z najcenniejszych walut naszych czasów. To prawda. Prawdą jest też to, że jednym z naszych bogów tych czasów jest również tak zwany kult zajętości. To jest choroba XXI wieku. Bo człowiek, który jest zajęty, jest postrzegany jako człowiek sukcesu. Człowiek, który jest zajęty, jest postrzegany jako ten, który jest spełniony, który jest atrakcyjny. Ten, którego warto naśladować. Człowiek, który jest zajęty, jest tak zajęty, że zapomniał już, czym jest zajęty. A więc, kiedy czytam Ewangelię, to widzę Chrystusa, który był i zajęty, i miał czas w jednym. Chrystus był i zajęty, i miał czas w jednym. Ostatnio mogłeś usłyszeć, kiedy tu byłeś, że prawdopodobnie Biblia opisuje 20 parę dni z życia Chrystusa. Ale dodaje, jak to Biblia, pewien tajemniczy wątek, że nie starczyłoby ksiąg, żeby spisać wszystko, co Chrystus zrobił na ziemi. No i też możesz się zacząć koncentrować, co to też tam ten Chrystus zrobił, a możesz się skoncentrować na tym, co zrobił, co jest jednoznaczne, co jest opisane. I to jest niesamowite, że Chrystus był i zajęty, i miał czas w jednym. Więc możemy zajętość zrzucić na barki naszych czasów, w których żyjemy. Ja jestem zajęty, stary. Ja jestem po prostu tak turbo zajęty, że nie mam czasu na to, aby się spotkać. I chcę ci powiedzieć, że jesteś wtedy kapłanem i lewitą, który jest tak bardzo zajęty sobą, tak bardzo zajęty tym, co należy się tobie, że zapomniałeś o tym, a chcesz być naśladowcą Chrystusa, że Chrystus mówi o tym wykluczonym Samarytaninie, że to on jest tym, który naśladuje serce Chrystusa. I to, co jest niezwykłe, to w przypowieści Jezusa Samarytanin znajduje czas dla obrabowanego, pobitego człowieka. I kiedy czytałeś chociaż raz Boże Słowo, to spotkałeś podobną historię. Historia, kiedy Chrystus spotyka się z Samarytanką. To, co jest niezwykłe, to Chrystus w historii z Samarytanką okazuje jej również czas. Okazuje jej miłosierdzie, okazuje jej wsparcie, pomimo, że po pierwsze nie powinien z nią rozmawiać, po drugie, że rozmawiał sam na sam z kobietą. Po trzecie, że co więcej, pozwolił, aby ona dała mu wodę, którą on wypił. Więc z punktu widzenia prawa mógłby być skazany na co najmniej kamieniowanie. Ale mimo wszystko Chrystus zdecydował się poświęcić swój czas. Trochę to skracam, bo powoli czas nas się kończy. Ale nie bój się inwestować swojego cennego czasu, aby służyć innym. Nie bój się inwestować swojego cennego czasu, aby służyć innym. I po trzecie i ostatnie. A nazajutrz dobył 2 denary, dał je gospodarzowi i rzekł: opiekuj się nim, a co wynasz ponad to, ja w drodze powrotnej oddam ci. Widzisz, tu możemy wytłuścić tych kilka wyrazów. Dobył 2 denary, a co wydasz ponad to. Ten człowiek był nie tylko hojny, on był ekstra hojny. On był hojny ponad to, co nam już wydaje się hojne. Wiecie, jaką wartość mógł mieć 1 denar? 1 denar miał najpewniej wartość 1 dniówki robotnika w tamtych czasach. A więc wyobraź sobie, że spotykasz nieznaną osobę, która mówi ci: ej, kierowniku, dasz 5 na piwko? Prawdopodobnie 5 to nie jest cały twój dzienny dochód. A ten człowiek zdecydował się, żebyście mnie dobrze zrozumieli, ja nie mówię, żebyśmy wspierali alkoholizm w tym kraju. Cięcie. A ten człowiek zdecydował się na to, aby dać 2 swoje dniówki komuś, kogo zupełnie nie znał, a dodatkowo zagwarantować gospodarzowi, który miał się zatroszczyć tym poszkodowanym, że gdyby zabrakło, to słuchaj, ja spokojnie za to zapłacę. Więc dla Samarytanina nie było problemem zainwestować 2 dni pracy. I to jest konfrontacja, i to jest wyzwanie. Kiedy najpierw spotykasz się z Chrystusem, to robi nam on sieczkę z mózgu, robi nam on sieczkę z naszego serca, bo nam czasem wydaje się, że jesteśmy hojni. Ale czasami mam ten głupi pomysł, kiedy myślę sobie, Boże, powiedz mi, kogo mógłbym czymś pobłogosławić? I o ile Bóg różnie z tym odpowiadaniem na modlitwę, o tyle wtedy ciach, a pobłogosław tą osobę, tyle i tyle. Albo to i to, albo jedź i kup to, albo jedź i zrób tamto. I jakoś dziwnym trafem te myśli jakby się szybko w mojej głowie pojawiają. I nie wiem, o co z tym chodzi, ale tak jest. I to jest niezwykłe i to jest absolutnie niesamowite, że Chrystus miażdży często nasze poczucie hojności, nasze poczucie oddania, mówiąc w historii o tym, że to były dwie dniówki, a może nawet coś ponad to. I w Bożym Słowie czytamy coś niezwykłego. Przypowieści Salomona mówią, kto lituje się nad ubogim, pożycza Panu. Możesz być pewny, że jeśli zainwestujesz swój czas, jeśli zainwestujesz swoje współczucie, jeśli zaangażujesz się emocjonalnie w potrzebę drugiego człowieka, jeśli zainwestujesz swoje pieniądze, to Bóg chce ciebie w tym błogosławić. Bóg chce to uhonorować. Bóg chce, aby to nie pozostało. Wiecie, Bóg nie jest jak lewita czy kapłan. On nie podchodzi do twojego życia i nie przechodzi mimo. Kiedy ty spotykasz się z Nim, to prawda, On ciebie konfrontuje. To prawda, On będzie dawał tobie wyzwania, ale On będzie ciebie nagradzał. On będzie ciebie błogosławił. I wiecie, to nie jest jak zadanie, które wykonujesz dla pracownika. Bo Bogu nie zależy na tym, abyśmy byli tylko ludźmi, którzy robią dobre uczynki. Ale Bogu zależy na naszym sercu. To wszystko ma wypływać z czystego, szczerego, chętnego serca. Ponieważ wszystko, co mam, wszystko, co mogę dać, tak naprawdę należy do Niego. Jezus nauczał dość jasno. Temu, kto cię prosi, daj, a od tego, który chce od ciebie pożyczyć, nie odwracaj się. I to jest ta chwila, kiedy za moment będzie tutaj grał któryś z instrumentów i za chwilę będziemy się modlić. I chcę tobie powiedzieć, że jeśli traktujesz Biblię choćby odrobinkę poważnie, jeśli traktujemy Boże Słowo chociaż od czasu do czasu poważnie, to ciężko nie natknąć się na fragment, który mówi o tym, abyśmy służyli drugiemu człowiekowi. To jest chyba niemożliwe. No, chyba że powyrywałeś już te wszystkie kartki z Bożego Słowa fizycznie albo duchowo. One dla ciebie nie istnieją. Ale chciałbym, bo wierzę w to mocno, że dziś jest ten dzień, abyśmy zrozumieli, że służenie to miłość w roboczym ubraniu. Abyśmy zrozumieli w naszych sercach, że służenie to miłość w roboczym ubraniu. Aby dziś Duch Święty, tak jak On to robi, kiedy spotykasz się z Nim po raz pierwszy, to On przekonuje ciebie o grzechu. I ty wiesz, że jesteś skończonym grzesznikiem i potrzebujesz pokuty. Czerwiec 2003 roku to była pierwsza chwila, kiedy ja naprawdę szczerze pokutowałem za moje wcześniejsze życie. Chociaż może dla ciebie się to wydawać nawet lekko infantylne, że jak człowiek, który ma 16 lat, może pokutować za swoje życie, to dla mnie było to arcypoważne. I choćby z tego powodu dziś moje życie duchowe, że to było poważne, jest w miejscu w takim, jakim jest. I jestem z mojego życia dumny. Mogę się moim życiem duchowym dzielić śmiało, z pełną przekonaniem, z pełną pewnością, ponieważ wierzę, że Duch Święty naprawdę we mnie mieszka i naprawdę chce wielkich rzeczy uczynić przez moje życie. Dokładnie jak przez Twoje. I być może dziś nie potrzebujesz, aby Duch Święty przekonał Cię o pokucie, o grzechu, ale potrzebujesz takiego wsparcia, wzmocnienia, po raz kolejny inspiracji. A On jest źródłem, On jest paliwem. On jest paliwem, kiedy wydaje Ci się, że już wszystko zrobiłeś w życiu. Kiedy wydaje Ci się, że już służysz, że już, kurczę, o co Tobie może chodzić? Ale Bóg jest tym, który zawsze w miłości i w swojej łasce powie, że jeszcze jednego nam jest brak. I zrobi to z niesamowicie pięknym, dobrym i owocnym skutkiem dla nas. Uwierzcie mi. To jest coś, o czym mówi Boże Słowo. Jeśli chcesz, aby to Duch Święty dzisiaj zmienił coś w twoim sercu, abyś stał się prawdziwym sługą, taki jak Samarytanin, abyś służył swoim współczuciem i zainteresowaniem, abyś służył swoim czasem, abyś służył swoimi pieniędzmi, w taki lekki, naturalny sposób, będąc prowadzonym przez Ducha Świętego, to pomódl się razem ze mną. Jeśli czujesz, że to jest słowo, które powinno przeniknąć twoje kości, Biblia mówi o tym, że są rzeczy, które mogą przeniknąć do szpiku kości, to wstań razem ze mną. Ja już stoję, jestem pierwszy, który chce podążać za przykładem, który Chrystus powiedział. Ja jestem tym, który chce podążać za przykładem, który Chrystus powiedział. I chcę być jak ten Samarytanin. Duchu Święty, dziękuję Ci za ten wspaniały Kościół. Dziękuję Ci za te serca, które chcą służyć. Dziękuję Ci, Duchu Święty, za to, że Ty chcesz, abyśmy służyli. Jestem poruszony Tobą, Ojcze. Jestem naprawdę poruszony tym, że Ty tak bardzo chcesz użyć tego, że chcemy być sługami. I dziękuję Ci, Duchu Święty, za to, że Ty chcesz przekonywać ten Kościół, abyśmy służyli, abyśmy byli wierni w naszym zainteresowaniu, w naszym współczuciu, w naszym zaangażowaniu czasowym i finansowym. I błogosławię każde serce. Modlę się o to, abyśmy dziś doznali pewnej przemiany, abyśmy doznali pewnego przełomu, aby Twoja miłość, Twoja łaska i Twoje prowadzenie zmieniło naszą modlitwę z ja i mi na modlitwę o to poślij mnie. I posyłaj nas, Boże, do ludzi, posyłaj nas do tych, którzy potrzebują usłyszeć o Bogu, którzy nie potrzebują usłyszeć, że potrzebujesz przebaczyć, ale którzy potrzebują usłyszeć, że potrzebujesz Chrystusa, żeby przebaczyć, że potrzebujesz Chrystusa, aby być wolnym, potrzebujesz Chrystusa, aby Bóg, aby On odmienił Twoje życie. Oto jesteśmy i posyłaj nas, Ojcze. I wierzę w to, Duchu Święty, że Twoja niezwykła osoba będzie nas teraz przekonywać o tym i że to będzie tydzień pełen cudów, że to będzie tydzień pełen konfrontacji i wyzwań, że to będzie tydzień przepełniony Twoim działaniem. I modlę się teraz razem z Kościołem Kanaan, abyś to Ty nas, Duchu Święty, wypełnił takim gorącym przynagleniem do tego, abyśmy się tak zachowywali, abyśmy tak żyli. W Twoim imieniu, Jezu. Amen. Moi drodzy, ja powiedziałem, kiedy modliliśmy się o tym, że dziś będziesz miał okazję pojednać się z Chrystusem. Bo Chrystus dał nam przykład. I dokładnie tak, jak dzisiaj mówiłem, tak wyglądało całe Jego życie na ziemi. Chrystus był przykładem, dał nam przykład i umarł za ten przykład. Chrystus był przykładem, On dał nam przykład i On umarł za ten przykład. I jest to niemożliwe, abyśmy skorzystali na czyjejś śmierci tutaj na ziemi. Bo kiedy kogoś tracimy, to czujemy w sercu ból. Czujemy w sercu smutek, czujemy żal, czujemy czasem gorycz. Czujemy czasem poczucie ogromnej niesprawiedliwości, dlaczego ktoś umarł. Ale był ktoś, kto chodził po tej ziemi i możemy skorzystać na jego śmierci. Ponieważ On pokonał tą śmierć, ponieważ On umarł, ale też zmartwychwstał. I Twoje życie, które dziś jest umarłe, Twoje życie, które jest zgniłe od grzechu, Twoje życie, które jest zgniłe od braku przebaczenia, Twoje życie, które jest zgniłe od goryczy, Twoje życie, które być może jest życiem przepełnionym różnymi problemami, być może problemami małżeńskimi, być może problemami finansowymi, być może problemami na każdym możliwym tle, w każdej dziedzinie Twojego życia. To Chrystus, który zmartwychwstał, pokonał śmierć, pokonał grzech, zwyciężył diabła. On chce zwyciężyć również Twoje życie, bo On umarł za Ciebie. Bo On nie przyszedł, aby służyć, bo On nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć. I za to umarł na krzyżu. I On chce nam służyć. On podczas ostatniej wieczerzy umył nogi swoim uczniom. I to jest niezwykłe, bo On chce dzisiaj myć Twoje stopy. On chce dzisiaj obmyć Twoje ciało od grzechu. On chce dzisiaj przykryć swoją świętą krwią wszystko, co jest złe, wszystko, co jest absolutnie nie tak w Twoim życiu. On później, kiedy wiedział, że już będzie umierał na krzyżu, On modlił się w ogrodzie Getsemane, mówiąc: Boże, jeśli to możliwe, to oddal ten kielich ode mnie. Jeśli to możliwe, niech to się nie stanie. I przyszedł do uczniów, widział, że oni śpią, wrócił z powrotem i wrócił ze złamanym sercem dla Ciebie i dla mnie. Wrócił i powiedział: jeśli to możliwe, to oddal ten kielich, ale niech wypełni się Twoja wola. Więc Chrystus zdecydował wypić się kielich goryczy, zdecydował się pójść na krzyż po to, abyśmy żyli w niesamowitym spełnieniu błogosławieństwie, abyśmy mogli korzystać z krzyża, modląc się o chorych, abyśmy mogli korzystać z krzyża, modląc się o ludzi spętanych demonami, abyśmy mogli się modlić o ludzi, którzy są zniewoleni w różny możliwy sposób, abyśmy mogli błogosławić tych, którzy potrzebują pomocy materialnej. To jest niezwykłe. I to jest absolutnie niesamowite. I ja nie jestem w stanie przejść mimo obok tego, co zrobił Chrystus. Ja nie jestem w stanie przejść mimo wobec tego, co zrobił Chrystus. bo On zdecydował się umrzeć na krzyżu. I jeśli pragniesz takiego Chrystusa, jeśli pragniesz doświadczyć mocy krzyża, jeśli pragniesz doświadczyć, to jest najwyższa forma, jaką można było, na jaką można było sobie pozwolić, umierając za to, co się naucza. Albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i oddać życie na okup za wielu. On oddał już swoje życie 2000 lat temu za to, abyśmy byli wolni, abyśmy byli zbawieni. Jeśli potrzebujesz takiej modlitwy, jeśli potrzebujesz pojednać się z Chrystusem, bo dziś jest pierwszy raz, kiedy być może Duch Święty działa w Twoim życiu i wiesz, że potrzebujesz to zrobić, to ja się z Tobą krótko pomodlę, a cały Kościół powtórzy słowa tej modlitwy. Panie Jezu, ja jestem Cię w tym miejscu i doznałem szoku, doznałem przekonania, że potrzebuję Ciebie i że Ty jesteś jedyną drogą, że Ty jesteś jedyną drogą do Ojca w niebie i nie ma innej drogi. I przepraszam Ciebie za moje życie do teraz. Chcę podążać za Tobą. Przepraszam Cię za każdy mój grzech, za to, że żyłem zapominając o Tobie. Wyznaję moimi ustami dzisiaj z pełnym przekonaniem płynącym z mojego serca, że tylko Jezus Chrystus jest Panem mojego życia. On mnie zbawił i będę z Nim żyć w niebie. A teraz chcę Go naśladować i chcę być sługą.